Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Zaczynamy.
Klinika Wiersza. Wiersze @radiogdańsk.pl.
I jeszcze raz, po raz bodajże trzeci, wrócę do tematu ciszy, milczenia i pustego miejsca, bo i o tym wspominaliśmy, przytaczając fenomen wiersza, nie wiersza, Juliana Kornhausera pod tytułem Widzenie. Wiersza składającego się, przypomnę, z tytułu, motta, kropki i pustego miejsca pomiędzy tytułem a kropką. Na dobrą sprawę puste miejsce w wierszu jest skandalem, bo pisanie jest wypełnianiem pustych miejsc, uruchomieniem nadmiaru po to, by ująć go w koryto formy. Struga światoobrazów i światoodczuć przelewa się przez współczesną poezję jakby wyzwoloną z chęci wpływania na kształt świata przez tegoż świata moralne opisanie. Ani moralne, ani jakiekolwiek inne opisanie rzeczywistości nie jest możliwe dla tych, którzy w ten czy inny sposób utracili punkty orientacyjne w świecie. Możliwe jest tylko poddanie się dyskretnemu urokowi symulakrów i prowadzenie mniej lub bardziej wyrafinowanej gry z rzeczywistością, przede wszystkim z rzeczywistością języka. Jest to gra o zmiennych regułach, czy też, co wydaje się być bliższe prawdy, żadnych czytelnych reguł nie posiadająca. W takiej grze nie ma wygranych, bo nie ma nagrody, którą wygrać by można. Istnienie samej gry też nie jest pewne. Co więc jest? Zniewalający rytm zmienności, zanurzenie się w doświadczeniu ontologicznego, braku pewności i poprzez pryzmat tego, co ruchome i niepewne, wypatrywanie dostatecznej zachęty do życia i pisania. Słowem, zacytuję teraz księdza poeta Jana Sochonia, człowiek zrezygnował z absolutnego punktu widzenia, na który naprowadza medytacja rzeczywistości, odrzucił tę fazę myślenia, które chce coś powiedzieć o tym, co święte, bo sama rzeczywistość stała się swego rodzaju filozoficznym przesądem. Przestała zmuszać do zadawania pytań skąd, po co i dlaczego. Tyle ksiądz Sochoń. Nie trudno zastosować tę diagnozę do poezji, która na naszych oczach przestaje być sprawą sensu, a staje się specyficzną eksploracją żywiołu języka, podczas której słowo zawiedzione spotkaniem ze światem odwraca się ku innym słowom. I cała reszta, na przykład wiersz, rozgrywa się rzeczywiście tylko między słowami. I stąd chyba zalew poezji nie tyle niezorientowanej według wartości, ile orientującej się na wszystkie kierunki jednocześnie, co jakąkolwiek orientację uniemożliwia. Co więcej, często celem owej zachłanności nie jest poznanie jako takie, bo jak mówią postmoderniści, opisanie świata nie jest możliwe, ile dotknięcie i unieważnienie tych znaków kulturowych, które jeszcze znaczą, jak duchowy kompas wskazują stronę świata. I w tym kontekście puste miejsce w wierszu jest skandalem, bo jest jakby zatrzymaniem się, zawieszeniem gry, zmuszeniem do postawienia pytania, co jest pod tą pustką, pod tą ciszą, pod tą bielą. A wiadomo, że tam, gdzie stawia się pytania, tam też oczekuje się odpowiedzi. Nawet jeśli tą odpowiedzią będzie kolejne pytanie. Powiedzmy w tym kontekście o dwóch wybranych dziełach. Jednym malarskim, jednym muzycznym, jako że o literackim mówiłem w poprzedniej audycji. Suprematysta Kazimierz Malewicz w 1918 roku przedstawił monochromatyczną kompozycję Biały kwadrat na białym tle. Natomiast słynna kompozycja 4:33, czyli 4 minuty i 33 sekundy ciszy Johna Cage'a, po raz pierwszy została wykonana podczas koncertu przez Davida Tudora w 1952 roku. Malewicza Białe na białym powstało w wyniku odrzucenia wszelkich naturalistycznych odniesień, stopniowej redukcji formy do prostych brył geometrycznych. Efektem było skupienie się materii na materii. Jeśli rzeczywiście biały kwadrat na białym tle symbolizować ma, jak się powszechnie uważa, nieskończoność istnienia, to Malewicz dotknął malarskiego uniwersum, tego miejsca, które jest początkiem każdej treści. Tak więc paradoksalnie, to, co wydawać by się mogło pozbawione jakichkolwiek treści, wyzwoliło treść poprzedzającą każde znaczenie. Białe na białym to swoista malarska materia prima. 4,33 Cage'a poprzedzone zostało odkryciem, powołuje się tutaj na artykuł Jerzego Kutnika pod tytułem Johna Cage'a Coś i Nic, jakiego dokonał w laboratorium akustycznym Uniwersytetu Harvarda. Zamknąwszy się w specjalnej kabinie antypogłosowej, by posłuchać prawdziwego brzmienia ciszy, stwierdził, że mimo całkowitej akustycznej izolacji od świata zewnętrznego jego uszy cały czas wypełniał dwojakiego rodzaju szum o niskiej i o wysokiej częstotliwości. Pracownik laboratorium wyjaśnił mu, że szum pochodził z jego własnego układu krwionośnego i nerwowego. Doświadczenie to potwierdziło intuicyjne do tej pory przekonanie Cage'a, że przeciwstawienie ciszy dźwiękom jest nie tylko niewłaściwe, ale całkowicie nieuzasadnione. A skoro absolutnej ciszy usłyszeć nie można, zatem to, co za ciszę przyjmujemy, zaliczyć należy do zjawisk akustycznych, wypełniających przestrzeń. Część tych zjawisk przy odrobinie skupienia możemy nie tylko usłyszeć, ale nawet wyodrębnić z nich cały szereg dźwięków poddających się interpretacji. Stąd już tylko krok do publicznego wykonania ciszy, która de facto ciszą nie jest. W istocie jest to prezentacja przestrzeni akustycznej, w której każdy usłyszy tyle, ile zdoła, a to, co usłyszy, zawsze będzie tylko cząstką tego, co umknęło naszej uwadze, czego usłyszeć po prostu nie jesteśmy w stanie. No i do czego doszliśmy w tych naszych rozważaniach? Ano do tego, że cisza wypełniona może być dźwiękiem, że milczenie może mówić, a puste miejsca w wierszu czy białe na białym w malarstwie może ewokować całkiem konkretne znaczenia. No i drodzy Państwo, powiedzcie sami, czy sztuka nie jest fantastyczną przygodą?
wiersze@radiogdańsk.pl Ja bym jeszcze wspomniał o takim rodzaju ciszy, która nie tyle jest ciszą między wersami, między słowami, ile poszukiwaniem ciszy i odzewu w czytelniku. Wiele lat temu, pisząc pracę magisterską o Tadeuszu Różewiczu, zatytułowaną Fragment i fragmentaryczność w poezji Różewicza, wychodziłem od bardzo prosto pojętego fragmentu, jako cytatu, jako kolażu i dochodziłem do najbardziej, moim zdaniem, tajemniczej i wyrafinowanej formy i ryzykownej, bo ocierające się o mistycyzm poetycki, formy fragmentaryczności, jako poszukiwaniu w czytelniku przemilczanej, niedopowiedzianej części tekstu. Czegoś, czego w dzisiejszych czasach być może byłoby wstyd wypowiadać wprost, co wypowiedziane wprost trąciłoby demagogią i budziłoby opór, nieufność, zakrawałoby na demagogię, kaznodziejstwo. I taka fragmentaryczność, czyli poszukiwanie w czytelniku dalszego ciągu wiersza, jest moim zdaniem niesamowicie ważna. To dlatego właśnie poezja dzisiejsza tak często może sobie pozwolić na pewną chropowatość i niewygodę. Ona nas wpędza w niewygodę nie dlatego, że chce być ostentacyjnie brzydka, ale dlatego, że szuka tej swojej jasnej strony, tej swojej zagubionej części, której nie godzi się już wypowiadać wprost po tym wszystkim, co człowiek zrobił człowiekowi w XX wieku i wcześniej, tej zagubionej części, woła o współdziałanie, o echo. Ale to znowu nawiązując do naszej poprzedniej rozmowy, z poprzednich audycji, no żeby móc odpowiedzieć, to trzeba już tę ciszę mieć w sobie, albo przynajmniej chcieć tej ciszy, mieć w sobie pragnienie ciszy, by być gotowym odpowiedzieć na taki wiersz, żeby wyjść mu naprzeciw.
W metaforze.
Zbigniew Jankowski, posłaniec. Wciąż jeszcze jestem tym nieposłusznym słowem, które nie pozwala się wymówić swemu Bogu. Jeszcze się męczy ze mną, pracuje całym sobą, jakby mu zależało na szczególnej czystości tego dźwięku. Jakbym to właśnie ja miał wyrazić istotę rzeczy. Jakby to mnie chciał posłać ze swoją miłością do mnie. Ja jako posłaniec do mnie samego, z wiadomością, która ma ocalić moje życie. Czy zdąży do mnie dotrzeć w przeciągu jednego życia, ma długą drogę do pokonania. W każdej chwili może zginąć w zamachu, obumrzeć w zwątpieniu, wejść do baru i już nie wyjść, zapomnieć o wiadomości, pójść własną drogą, żyć tylko dla siebie, a nawet trochę dla innych, ale zapomnieć o liście, na które czekam. A może, nie chcąc dłużej czekać, wybiegnę mu naprzeciw, będę go szukał coraz bardziej rozpaczliwie i miniemy się w drodze o włos. Ja i on z wiadomością, która miała ocalić moje życie. Co jest tą wiadomością? Jest nią miłość. Nie miłość własna, lecz miłość samego siebie. Mój posłaniec ma całe życie, żeby przejść od miłości własnej do pokochania siebie. Czy zdąży z wiadomością? A może to ja jestem posłany do niego? Czekać czy iść? A może nie trzeba się spotkać? Może wystarczy samo iść? Ja jako posłaniec z wiadomością do mnie samego. Czy zdąży? Czy zdążę?
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Drodzy Państwo, do naszej skrzynki poetyckiej trafiają wiersze nie tylko poetów i poetek z pewnym dorobkiem wydawniczym, ale też wiersze ludzi, którzy niekoniecznie wiążą swoją przyszłość z pisaniem wierszy. Zatem zejdźmy piętro niżej, a może dwa piętra, i zanurzmy się w poezji, jakby to powiedzieć, naturalnej, choć to pewnie złe określenie. Poezji pisanej przez kogoś, kto chce przez wiersze wyrazić swoje uczucie do przedstawicielki płci nadobnej i robi to z wielkim zapałem i zaangażowaniem. I nawet jeśli powiecie Państwo, że to nie jest poezja pierwszej klasy, bo nie jest, to przecież nie sposób odebrać jej naturalności właśnie. Słowem, czułe słówka, 100% afirmacji i nieskrępowana radość wierszowania. Z 7 kolejnych maili i 7 wierszy pana Henryka Siwakowskiego wybieramy jeden pod tytułem Za co?
Henryk Siwakowski, za co? Pytasz, za co cię kocham? Za to, że jesteś, że śmiejesz się z rana, że masz zaspane oczy, jesteś rozczochrana, że śmiejesz się wesoło, choć na dworze ponuro, raz jesteś dla mnie słońcem, a raz czarną chmurą. Za twoją wielką miłość, za nieprzespane noce, za pocałunki gorące pod drapiącym kocem, za twoje piękne włosy, pachnące wonnym sianem, za ciche słowa kocham, gdy budzisz się nad ranem. Za twoje słodkie usta, pocałunki gorące, za piersi jak kokosy do góry sterczące, za stopy prześliczne stąpające po rosie, dzięki ci losie. Za twoje śliczne oczy, jak niezapominajki, bijące takim błękitem niczym niebo z bajki. Za twój niezwykły głos, jakby śpiew słowika. Za to wszystko, że jesteś, pojawiasz się i znikasz. Za twój wulkan namiętności i serce gorące, czerwone jak polne maki w zbożu gorejące. Za włosy jak końska grzywa i białe jak len. Czasem się zastanawiam, czy to jawa, czy sen. Jest to bardzo skamandrycki wiersz i bardzo afirmatywny, jak powiedziałeś, chociaż nie tak do końca. Sztampowy jest tu jedna metafora, która się już nie odwidzi. Piersi jak kokosy. Bardzo, bardzo oryginalna. Jedyna rzecz w tym wierszu, której gdzieś kiedyś już nie czytałem. Piersi jak kokosy.
A ja z kolei bardzo rozumiem pana Henryka Siwakowskiego, że bardzo chciałby, żeby to, o czym pisze, było jawą, a nie snem. I tego mu życzymy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Cyprian Kamil Norwid, Krzyż i dziecko. Wiersz z 1866 roku. Dla jednych prosty, i wręcz nieciekawy, dla innych nowatorski, znakomicie skonstruowany, zanurzony w przebogatej teologii krzyża. Do tych pierwszych, nieprzekonanych, zaliczał się, co może budzić zdumienie, profesor Tadeusz Pini, który w autorskim wyborze poezji Norwida z 1934 roku zarzucił omawianemu tutaj wierszowi daleko idącą powierzchowność. Pisał Pini, cytuję, to, co powinno być głównym zadaniem poety, troska o uplastycznienie obrazu, o przekonanie czytelnika, że tak być musiało lub przynajmniej mogło, nie istnieje dla Norwida. To też ostatnie zdanie staje się nieuzasadnionym frazesem i wywołuje tylko uśmiech. Koniec cytatu. Tak więc zdaniem profesora Norwid obrazu nie uplastycznił, nie uwiarygodnił, to też dwa ostatnie zdania, puenta, gdzież się podział krzyż, stał się nam bramą. Godne są co najwyżej uśmiechu. Zupełnie inaczej o wierszu Krzyż i dziecko myślał kolejny badacz spuścizny Norwida i kolejny antologista Marian Piechal. Pisał on, cytuję, wiersz oparty jest na złudzeniu perspektywicznym. Pion masztu zbliżający się do mostu łodzi tworzy z poziomem mostu ów krzyż, o którym w utworze mowa. Norwid zrobił z tego symbol. Ten wiersz to po prostu arcydzieło konstrukcji i perła ekspresji, na wskroś nowoczesny, oparty na akcji ruchomego obrazu. Koniec cytatu. Te dwie opinie świadczą też o tym, że nawet wiersze arcydzielne wywoływać mogą diametralnie różne reakcje czytelników. To, co dla profesora Piniego było statyczne i nieprzekonujące, dla Piechala było dynamiczne. Ba, łódzki poeta i krytyk literacki dostrzegał w wierszu Norwida prekursorski artystycznie zabieg, kinetyczną metaforę wizualną, która dopiero kilkadziesiąt lat później zaczęła mieć zastosowanie w sztuce filmowej. Mówiąc wprost, chodzi o to, co nazywamy najazdem kamery. Tak przygotowani zapewne usłyszycie i zobaczycie i docenicie Państwo techniczne mistrzostwo wiersza Norwida, ale też, co może jeszcze ważniejsze, jego teologiczną głębię. Otóż ten wiersz jest niejako poetycką ilustracją zbawczej roli krzyża, mini przypowieścią o Bożym Ojcostwie, o człowieczym dziecięctwie i o lęku przed cierpieniem. Nie bez powodu Norwid bywa współcześnie nazywany poetą krzyża. Czyta Jarosław Tyrański.
Cyprian Kamil Norwid. Krzyż i dziecko. Ojcze mój, twa łódź wprost na most płynie. Maszt uderzy. Wróć, lub wszystko zginie. Patrz, jaki tam krzyż. Krzyż niebezpieczny, maszt się niesie wzwyż, most mu poprzeczny. Synku, trwogi zbądź, to znak zbawienia. Płyńmy, bądź co bądź, patrz jak się zmienia. Oto wszerz i wzwyż, wszystko toż samo. Gdzież się podział krzyż? Stał się nam bramą. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.